Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Dawno, dawno temu, kiedy Bronisław Wilczaj zostawał prezesem telewizji, zgromadziliśmy się w takim pokoju, czy byłem w takim pokoju, w którym Bronisław Wilczaj zadeklarował, powiedział, że ja po prostu jestem pisarzem i artystą. Takie słowa wypowiedział ten kilkanaście lat temu. Teraz Bronisław Wilczaj, artysta i pisarz, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Ale nie będziemy o literaturze rozmawiać, ani o obuwie, tylko o polityce. Zajmijmy się, czy wylądujmy najpierw przy ulicy Wiejskiej. Jak pan ocenia pierwsze momenty nowego parlamentu 10. kadencji?
No, oceniam dokładnie tak, zgodnie z taką zasadą, którą sformułowałem chyba 30 lat temu, że żyjemy w odwróconym świecie, takim, który stoi na głowie, gdzie pojęcia znaczą swoje zaprzeczenie albo usiłuje im się nadać zaprzeczenie, odwrotne znaczenie, bo słyszeliśmy, że to miało być przywracanie powagi, znaczenia, przezwyciężanie konfliktów, szanowanie oponentów w tym Sejmie i widzimy dokładnie odwrotne. Widzimy zjawiska dokładnie odwrotne. To znaczy brak powagi zupełny, a próba zniszczenia oponentów, co więcej, to jest dość zdumiewające, bo cały czas jakby się słuchało takich komentarzy, to można odnieść wrażenie, że dotychczas rządząca, no ciągle jeszcze formalnie rządząca prawica, poniosła straszną klęskę wyborczą i w związku z tym ci, którzy to gigantyczne zwycięstwo odnieśli, mają prawo robić co chcą. W rzeczywistości ta prawica wygrała te wybory, zdobyła najwięcej głosów, 35, a ci, którzy mówią, że mogą dowolnie meblować, dostali 5% mniej. Wprawdzie oni są w stanie sklecić koalicję, która będzie funkcjonować jakoś, ale no, to z pewnością nie daje im uprawnień do łamania prawa. A to już w zapowiedziach posuwa się tak daleko, że trudno sobie wyobrazić bardziej. Łamanie konstytucji, zapisów konstytucyjnych, łamanie prawa, to zapowiadają ci, którzy mają rządzić w imię przywrócenia porządku prawnego.
To odwrócenie pojęć dotyczy nie tylko Warszawy, nie tylko ulicy Wiejskiej, ale też Parlamentu Europejskiego. Decyzja parlamentu małą większością głosów, dzięki między innymi panu Millerowi, Cimoszewiczowi, Belce, mamy nową sytuację polityczną w całej Europie. O tej rewolucji europejskiej pan redaktor co sądzi?
No ja o tym mówię już dość dawno. To jest niesłychanie niebezpieczne zjawisko, proces, bo to jest dopiero uruchomienie procesu. I to jest bardzo charakterystyczne, że nas usiłuje się uspokoić, mówiąc, a co się tym tak bardzo przejmujemy, to na razie jeszcze musi ileś kroków przejść, żeby stał się prawem. Tylko że obserwując te zjawiska, bo to jest niby taka... Tutaj Parlament Europejski ma taką właściwie, on wyraża swoją opinię, opiniodawczą, taki charakter. On prawnie nie decyduje, ale mogliśmy się przyzwyczaić, że Parlament Europejski jest emanacją establishmentu europejskiego, więc to, co zadecyduje parlament, no to jest, mieści się dokładnie w tych poglądach i projektach tych, którzy decydują. Nie, zresztą nie po to przygotowywali ten projekt i bardzo szybko go wdrażali. Patrząc na standardy europejskie, zaczęliśmy o tym mówić 2 lata temu, a już w tej chwili on przeszedł na początku przez komisję, przeszedł przez parlament, ma jeszcze parę kroków, a więc niebezpieczeństwo jest bardzo realne, to zasadnicza zmiana kształtu Unii, która pozbawia państwa ją tworzące niepodległości. No, poza Niemcami i Francją, które uzyskują dominację i które będą decydowały o tym, co się będzie, jeżeli przejdzie ten projekt. Ja oczywiście nie sądzę, żeby on w tym kształcie przeszedł. To nie po to taki rozbudowano go do tych 267 poprawek. To jest po to, żeby można się było targować, rezygnować z mniej znaczących i potem opowiadać nam, o co chodzi. No przecież Zrezygnowano, tu ustępstwo, tam ustępstwo, a przeszło takie organizacyjne usprawnienie Unii, które będzie polegało na tym, że nie będziemy mieli prawa weta, czyli de facto większość będzie decydowała o naszych losach w podstawowych aspektach funkcjonowania państwa, obronność, polityka zagraniczna, no może tam wymienię, właściwie wszystko to, co jest ważne dla funkcjonowania państwa, będzie nie podlegało weto. No, paradoks chce, że wprowadza się tą zmianę pod hasłem, że chcemy rozszerzyć Unię, chcemy, na przykład Ukrainy. W związku z tym to prawo weta niesłychanie utrudnia to. Tylko akurat w sprawie przyjęcia nowych członków zachowano prawo weta. Czyli po to wprowadzono te zmiany, żeby nie wprowadzić jej w tej sprawie niby, która miała być decydująca. Ale oczywiście wiadomo, że nie o to chodzi. Chodzi o tak zwaną, o to, żeby po prostu, no właśnie, stworzyć neoimperium. Bo to jest taki... Ta formuła chyba najbardziej oddaje to, jak będzie wyglądała.
A neoimperium charakteryzuje się tym, czy imperium, że może po prostu nałożyć nowe obowiązki na obywateli, na przykład nowe obowiązki podatkowe, bo z kolei ja posługuję się taką tezą o rolowaniu długów, że w Europie jest, państwa europejskie są zadłużone, kiedy powstanie centrala europejska, będzie i strefa euro wspólna dla wszystkich, wtedy będzie można znowu po raz kolejny zadłużać się już inny podmiot, a płacić będą obywatele europejscy taki drugi, trzeci, czwarty czy piąty europejski podatek, który będzie spływał prosto do Brukseli.
No tak, biorąc pod uwagę, że my jesteśmy stosunkowo najmniej zadłużeni w Europie, no, my stosunkowo niewielki dług mamy w porównaniu z tymi najważniejszymi, największymi graczami. No nie tylko z największymi, no bo przecież największy dług ma oczywiście Grecja, czy państwa śródziemnomorskie, czy Portugalia, ale dług, który ma Francja, jest też niebotyczny, to jest 150%. Niemcy mają znacznie większy od nas dług, wbrew temu, co by się mogło wydawać i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie sprawy mają znaczenie ogromne, dlatego że to znaczyło będzie, że to my będziemy również spłacali te długi. Ale sprawa moim zdaniem dotyczy, bardzo istotnym elementem jest globalna gra. To znaczy myśmy weszli w tej chwili w fazie globalnych konfliktów. Niemcy chcą grać grę globalną, być graczem, podmiotem takim globalnym. Same są za słabe, wykorzystując struktury Unii, mogą grać tą grę jako podmiot równorzędny, jako Europa. Ale na czym ta gra polega? Ze strony Niemiec, na równym i Francji, to jest to samo, zdystansowaniu się do Stanów Zjednoczonych i do bloku chińsko-rosyjskiego. I cała opowieść o samowystarczalności militarnej Europy, gdzie się nic nie robi po to, żeby podnieść możliwości obronne Europy, polega na tym, żeby wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy. To jest bardzo niebezpieczne i znaczące. W efekcie to doprowadzi do sytuacji takiej, że w grze na przykład z blokiem wschodnim, w tym wypadku z Rosją, reprezentantem tego bloku wschodniego, Niemcy i Francja bardzo chętnie poświęcą nasze interesy. Zresztą w ogóle chętnie poświęcają, bo my jesteśmy peryferium. Imperium polega na tym, że rządzi centrum, peryferia mają słuchać.
My jesteśmy drogą tranzytową i ta walka, którą toczył rząd premiera Mateusza Morawieckiego, to jest walka o to, kto będzie miał zyski z tego tranzytu. CPK, porty, rozbudowa portów to była, czy infrastruktura kolejowa, to jest dokładnie ta walka, czy pieniądze zostają w Warszawie, czy też wędrują gdzie indziej.
No przykład CPK jest tutaj wyjątkowo znaczący, czyli Centralny Port Komunikacyjny. Polska jest bardzo dobrze położona i może obsługiwać te przeloty cargo. To jest wyliczone, to są dziesiątki miliardów euro czy dolarów zysku. To się zwróci już bardzo niedługo, te wszystkie nakłady, które musimy ponieść dla tego CPK. No ale właśnie, nowa władza niespecjalnie chce kontynuować. To najbardziej dobitnie i naiwnie w swojej prostocie ujął to prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, mówiąc, po co nam nowe lotnisko, skoro mamy w Berlinie. Niech Berlin zarabia, niech Niemcy zarabiają, bo tak się dzieje, że oczywiście mamy mieć wspólnotę, ale te interesy jednak są różne. To przypomnijmy sobie, jaka była debata o tym gazociągu z Rosją, Nord Stream. No to myśmy protestowali, że to jest fatalne posunięcie polityczne, uzależnia Europę od Rosji, wzmacnia reżim agresywny. Słyszeliśmy, o co chodzi. Nas to nie interesuje. To jest sprawa czysto biznesowa. Nasz gospodarczy interes, nasz, czyli Niemiec, w tym wypadku przestaje się liczyć, wspólnota. I myślę, że jeśli powstanie ta Europa, bardzo prędko do tego typu projektów my wrócimy. No i w ogóle Niemcy, Francja nie chcą się specjalnie angażować w te konflikty na wschodzie. To jest opowieść o tym, że oni pomagają Ukrainie, no jest po prostu groteskowa. Nic nie pomagają. Bardzo niewiele pomagają, jeżeli chodzi o proporcje. My nawet w wymiarze bezwzględnym bardziej pomagamy Ukrainie. No to jest bardzo ciekawe, jak się ogląda te propagandowe enuncjacje niemieckie, jak oni ile pieniędzy włożyli w tą Ukrainę i czy człowiek przygląda, tam się dowiaduje, że właśnie są tam ośrodki propagowania równości płciowej, LGBT, są rozmaite tego typu inicjatywy dofinansowywane. To jest pomoc, między innymi pomoc niemiecka Ukrainie. Więc powtarzam, oni liczyli, Niemcy, Francja, na to, że Rosja podbije Ukrainę, pokona, zdobędzie, potem stworzy tam jakieś marionetkowe państwo i będzie business as usual. Znowu będzie można wrócić do biznesu, układów i nie będzie żadnych problemów.
Mówiliśmy o CPK, a my byliśmy w Szczecinie i rozmawiali o Szczecinie i Świnoujściu. Port kontenerowy, który jest budowany w Świnoujściu, nowoczesny port kontenerowy, 11 miliardów złotych, tyle będzie dostawał Skarb Państwa za to podatków, jeżeli ten port powstanie. Niemcy oczywiście protestują, ale też stocznie szczecińskie, stocznia Gryfia, stocznia Wulkan, to są te, które wydobywało Prawo i Sprawiedliwość z niebytu. Tam zaczęło się z powrotem dziać i to wszystko jest teraz ze znakiem zapytania, czy będzie kontynuowane. Ale pytanie o symbole teraz będzie. Bronisław Wilsztajn nie tylko jest gościem Poranka Wnet, ale można oglądać na Bronisława Wilsztajna i rozmowę na naszym kanale YouTube Radia Wnet. Symbole. Leszek Miller, człowiek, który zatrzymał budowę gazociągu norweskiego. Takie memorandum podpisał na zakończenie wprawdzie, ale rząd premiera Buzka, rząd AWS-u, wtedy mniejszościowy. I pierwsza decyzja rządu Leszka Millera to było, nie będziemy tego gazociągu budować, to był rok 2001, a teraz z Włodzimierzem Cimoszewiczem decydują o tym, co będzie, jaka może być przyszłość Europy i co o tym symbolu Bronisław Wilsztajn myśli.
No właśnie, jeszcze wrócę do tej sprawy tego Baltic Pipe, czyli tego gazociągu, który miał nas łączyć z Norwegami i Danią. Tam wszystkie umowy zostały już podpisane, więc to zostało przeprowadzone bardzo daleko, ta transakcja. To uniezależniało nas wtedy od dostawcy gazu monopolistycznego dla nas wtedy, czyli Rosji. Leszek Miller przeciął to natychmiast. I no właśnie, i koalicja SLD-PSL, czyli postperelowska koalicja, znowu nas uzależniła gazowo od Rosji. I chciałem powiedzieć, że ci, to są politycy dawnego PZPR-u, powiedzieć, że oni mają przywiązanie do niepodległości Polski, no to są żarty, prawda? Oni przecież zawsze mieli centralę na zewnątrz. Wcześniej, w czasach PRL-u, Polska była, PRL był zależny od Moskwy i oni się przyzwyczaili do tego, że Polska niezależna być nie może. Tylko wcześniej mieli gdzie indziej centralę, a teraz mają gdzie indziej. Wcześniej mieli w Moskwie, teraz mają w Brukseli. To nawet dla nich wygodniej, bo Bruksela jest w ogóle milszym miastem do życia niż Moskwa. Są na salonach europejskich. Są bardzo charakterystyczne, że to oni są na tych salonach europejskich. Postacie takie jak Cimoszewicz, Belka, Rosati, Miller. Oni wszyscy głosują za wszelkimi żądaniami brukselskimi. Nigdy nie zdarzyło im się mieć innego zdania. Oni wiedzą, że mają być posłuszni, a za to będą mieli odpowiednie, że tak powiem, zyski personalne i środowiskowe.
A z innego gniazda pochodzi Radosław Sikorski. Wprawdzie kojarzy nam się, mi przynajmniej, to zdjęcie, kiedy pali papierosa razem z ministrem spraw zagranicznych Ławrowem. To było w Pałacu na Wodzie, chyba w łazienkach, ale Radosław Sikorski ma wrócić do polskiej polityki, ma być znowu architektem polskiej polityki zagranicznej. Co o tym sądzisz?
No sądzę jak najgorzej, dlatego że to jest architekt tej polityki, którą prowadził rząd PO-PSL, która się nazywała płynięcie w głównym nurcie europejskim. Co to znaczy płynięcie w głównym nurcie? No chyba nikt nie powie, nikt nie jest takim megalomaniem, nikt w PiS-ie w każdym razie nie powie tego, ani Kaczyński, że to my wyznaczamy ten główny nurt. Więc jeśli nie my wyznaczamy ten główny nurt, a mamy obowiązek płynąć, to znaczy, że my abdykujemy z polityki zagranicznej. W normalnych warunkach takie hasło płynięcia w głównym nurcie powinno kompromitować. No niestety w Polsce mamy taką przewagę propagandy tej unijnej, że ludzie nie rozumieją pewnych konsekwencji. Coś, co powinno być kompromitacją, sprzedawane jest jako pozytywne zjawisko. Od początku w tej polityce było zakwestionowanie czegoś, co w polityce Tuska i Sikorskiego zagranicznej, co było wcześniej, jak powiem, imperatywem, czego się trzymał nawet Kwaśniewski, że naszym interesem jest mieć jak najlepsze relacje w naszym regionie, bo stwarzając tu taką wspólnotę państw regionu, stworzymy pewną siłę. Potencjalnie drugi biegun Europy, tych państw, które mają wspólne zagrożenia i wspólne interesy. Są zagrożone przez Rosję i mają wspólne interesy, bronią się przed presją niemiecką. I to było zawsze sygnowane wizytami na Ukrainie, w Kijowie. Przecięli tą politykę Sikorski z Tuskiem. Oczywiście Tusk jest tu ważniejszy, ale Sikorski spełnia to bardzo dokładnie. To jest jeszcze przy tym bardzo specyficzny typ, który tak, swoją uległość wobec centrali zachodniej kompensuje niesamowitą arogancją wobec tych słabszych naszych partnerów w regionie. I my tego będziemy ponosić konsekwencje. Już wtedy, w tamtym czasie, zrażał do siebie zachowaniem swoim tych wszystkich naszych potencjalnych najważniejszych partnerów, bo oni są dla nas ważniejsi w tym sensie, że właśnie raz powtarzam, my możemy stworzyć tutaj układ tego Międzymorza, który jest niesłychanie ważny, który odwołuje się notabene jednak do sojuszu z Ameryką, która sama jest tym bardzo zainteresowana, żeby to Międzymorze istniało. To też Sikorski zresztą nagrany mówił, co my ta Ameryka, co my będziemy laskę robić Amerykanom. Widocznie jest zrażony tym, że nie tak został dobrze traktowany przez Amerykanów. Nieistotne zresztą jego personalne motywy mało mnie obchodzą, natomiast dla naszej polityki to będzie fatalne, dla naszej racji stanu w dłuższej perspektywie.
My jesteśmy powoli, zaczynamy być, a może jesteśmy już weteranami dziennikarstwa i obserwujemy tę sytuację w Polsce od wielu, wielu lat i znamy i Donalda Tuska, i Radosława Sikorskiego. Kiedyś wydawało się, że jest jakieś współmyślenie, przynajmniej mi się wydawało, że jest jakieś współmyślenie, może tobie też. I co się stało? Dlaczego teraz myślimy zupełnie inaczej?
No ja jestem weteranem dużo bardziej niż ty, bo jestem znacznie starszy i w związku z tym ja obserwuję te rzeczy jeszcze, jeżeli choćby mówić jako dziennikarz, no to ja mam jednak ten staż jeszcze z lat 80., gdzie z zewnątrz to obserwowałem, bo wtedy byłem w Paryżu, robiłem tam pismo, kontakt, byłem korespondentem Radia Wolna Europa i BBC. I obserwowałem, jak się ludzie potrafią zmieniać w warunkach. To ta fundamentalna zmiana, kiedy moi dawni przyjaciele z opozycji po 89 roku wykonali jakieś takie dziwne salto mortale i zmienili sojusze i zamiast reprezentować społeczeństwo wobec tej byłej władzy, a więc budować demokrację, to się dogadali z tymi dawną nomenklaturą, aby wspólnie transformować to społeczeństwo, je modernizować, europeizować. Więc takie niestety tego typu doświadczenia ja mam. A u wypadku Sikorskiego, no to już to widać wyraźnie. Był on ministrem obrony narodowej, przypominam, pierwszym rządzie PiS-u 2005-2007 został usunięty na skutek no jak się okazuje, ze wszechmiar słusznie na skutek decyzji, zwłaszcza prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podjął tą decyzję. I jak tylko stracił to stanowisko, zapałał nienawiścią do partii, w której był. Przecież to on opowiadał, żeby dorżnąć w Atachę. No więc jeśli ktoś, kto pełni ważne funkcje i działa w pewnej zbiorowości, tylko dlatego, że traci te funkcje, zaczyna nienawidzić, dziać nienawiścią i opowiadać, że należy zniszczyć, z którymi współpracował wcześniej, to już bardzo dużo o nim mówi. I no coś mogę powiedzieć, to w ogóle mamy taką opowieść o bardzo wielu takich politykach. Jak obserwuję, no, cała historia Giertycha. Nie chodzi o to, że on był związany z PiS-em, tylko biorąc pod uwagę, co, jakie poglądy reprezentował, kim kiedyś był, a kim jest teraz, prawda? No to pusty śmiech ogarnia, ale inni, którzy kiedyś byli w PiS-ie, a teraz są w Platformie Obywatelskiej, prawdopodobnie muszą się szczególną gorliwością wykazać, żeby tam znaleźć właściwe miejsce, tacy jak Paweł Zaleski, Paweł Kowal i tak dalej, i tak dalej. Widzimy zawsze ich jako frontmenów walki z prawicą.
Takim frontmanem jest od dawna Lech Wałęsa. Wczoraj wyrok TSUE, z kolei podważający możliwości w ogóle działania polskiego wymiaru sprawiedliwości. To czym jest?
To chyba nie TSUE, tylko Europejski Trybunał Praw Człowieka, wydaje mi się. No to jest po prostu skandalem. To jest po prostu skandal. To jest no wołająco pomstę do nieba. To już zresztą ta próba ingerencji organów unijnych w prawo polskie, czego nie przyjdzie im do głowy stosować wobec takich państw jak Niemcy, Francja, to w ogóle mowy nie ma, czegoś takiego, no pokazuje, jak nas się traktuje. No ale dlatego, że my się tak dajemy traktować. To znaczy, zależy kto. No są takie siły, które się nie dają traktować. Pani prezes Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie mówi, że to w ogóle są nieznaczące, prawda, te wystąpienia tych instytucji unijnych, które nie mają żadnych uprawnień, nie otrzymały żadnych uprawnień, żeby tego typu decyzje podejmować. Ale słyszymy w Polsce, bo powołują się łącznie z przyszłym ministrem sprawiedliwości, bo najprawdopodobniej ministrem sprawiedliwości w przyszłym rządzie zostanie Adam Bodnar, powołuje się na fakt, że Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu, co jeży włosy na głowie każdego, kto ma jakieś elementarne pojęcie o tym, o traktatach europejskich, o tym, czym jest w ogóle prawo i o tym, że Trybunał Konstytucyjny Polski wielokrotnie podkreślał wyższość polskiej konstytucji i to, że jest interpretowana wyłącznie przez Trybunał Konstytucyjny nie tylko za czasów prezesury Julii Przełębskiej, ale wcześniej za czasów prezesury Marka Safiana, za czasów prezesury Cola Andrzeja, za czasów prezesury Stępnia. To są orzeczenia, prawda? To jest polska norma prawna. W związku z tym ta próba ingerowania w polski porządek prawny, zresztą w sposób skandaliczny, bo doskonale wiemy, no to wszyscy to wiedzą. Zresztą sam Wałęsa się do tego przyznawał, prawda, że był tym agentem. I tutaj nagle dowiadujemy się, że w ogóle nam nie wolno tego badać, tych spraw i mówić o wynikach badań. No to pokazuje, jak dalekośmy zaszli i jak bardzo jesteśmy traktowani w takim neokolonialnym wymiarze. Powtarzam raz jeszcze, to co wobec nas się stosuje, do głowy by nie przyszło zastosować wobec tych krajów zachodnich Unii Europejskiej. Zresztą to zostało wprost powiedziane, bo całe to piekiełko wokół Polski jakoby naruszania wymiaru sprawiedliwości polegało na tym, że nowa ustawa nieco zwiększała udział parlamentu w Krajowej Radzie Sądownictwa, mianowaniu ludzi do Krajowej Rady Sądownictwa, sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Nieco zwiększała, w ogóle bez porównania mniej niż to się dzieje w Niemczech, we Francji, w innych krajach Europy. I to było prawie wprost mówione. No, w krajach dojrzałej demokracji to jest dopuszczalne, ale w Polsce nie. No, ja abstrahuję od tej dojrzałości demokracji, tradycji demokratycznej w Niemczech na przykład. No ale ten sposób traktowania w w Unii, gdzie wszystkie państwa miały być przecież równe.
Powiedziałeś KRS, a teraz w KRS-ie bardzo niebezpieczne, ale i groteskowe są sceny.
No tak, bo tam zostało delegowane, bo to jest cały czas ta historia, delegowane bardzo śmieszne postacie. Pani Gasiuk PiS, jak ona, przepraszam.
No, jeszcze... pani poseł.
Pani poseł i pan poseł Zimo, którego raczej znamy jako komentatora sportowego, a nie wiedziałem, że jest specjalistą od prawa, nigdy się tym nie chwalił, ale teraz, ale zostali oni oddelegowani nie po to, żeby dyskutować o prawie, tylko po to, żeby sabotować działanie Krajowej Rady Sądownictwa. To jest coś niebywałego. Właśnie to, ta próba uleczenia, która polega na tym, żeby uniemożliwić działanie. I to jest, to są sposób ich działania, obrażania swoich kolegów w KRS-ie, no w ogóle zachowywania się, ja nie chcę tutaj ich obrażać, chociaż właściwie czy można obrażać kogoś, kto się tak zachowuje, nazywając jego imienia, no zachowania jest, no to są łamanie wszelkich norm, inaczej to się mówi w języku takim popularnym, po chamskie zachowania, to ma być to uzdrawianie polskiego wymiaru sprawiedliwości, polskiego życia politycznego. No ale czemu się dziwimy? W umowie koalicyjnej partii, które będą tworzyły rząd, jest wezwanie, jest deklaracja przestępstwa. Oni stwierdzają, unieważnijmy wyrok konstytucyjny 2020 roku. To jest łamanie konstytucji, która mówi, że sądy są niezależne, wyroki sądowe nie zależą od polityków, a Trybunał już Konstytucyjny podejmuje ostateczne decyzje i to jest napisane expressis verbis jednoznacznie w Konstytucji. I teraz koalicjanci mówią, że oni unieważnią wyrok Trybunału Konstytucyjnego. To jest wezwanie to jest deklaracja przestępstwa i gdybyśmy żyli w państwie prawa, to ta koalicja powinna siedzieć teraz na ławie oskarżonych w sądzie i powinna być zakazana jej działalność, ponieważ również w Konstytucji jest napisane, że organizacja, która wzywa do przestępstwa, nie ma prawa istnienia. W związku z tym tu mamy tego typu kazus, ale no niestety, jak widać, oni nie siedzą na ławie oskarżonych, tylko w parlamencie i będą formować rząd.
Zacząłem od przypomnienia takiej tej sceny, kiedy zostałeś prezesem telewizji publicznej. Jest też, nie wiem, czy w umowie koalicyjnej jest expressis verbis o tym napisane, co zrobią z telewizją publiczną, ale wygląda na to, że coś zrobią, że zmienią się, że radykalnie zmieni się krajobraz medialny w Polsce i wrócimy do czego? Do tego, co było w 2012, 13, 10 roku do 2015?
Czyli wszyscy będą mówili jednym głosem, to będzie ten pluralizm, no poza będą gdzieś tak na obrzeżu, będzie Radio Wnet, no będą jakieś tam pisma, będą jakieś, no ale to będzie, jaki to będzie miało znaczenie? To jest właśnie znaczenie w sensie, będzie miało duże znaczenie, ale w sensie proporcjonalnym, no to będzie bardzo wielka część tej sceny medialnej. No i to jest ten pluralizm, o który walczą. I to jest, wszyscy mają mówić to samo, a ci, którzy mówią inaczej, znaczy nie są pluralistami, to trzeba ich wykluczyć. Na przykład ty i twoje radio to nie są to nie jest pluralistyczne, ponieważ mówi nie to, co TVN i to nie to, co RMF, czy tam któryś tam, już nie wiem, TOK FM, RMF, czy wszyscy mówią to samo. Więc skoro mówicie co innego, to nie jesteście pluralistami. Właściwie powinno się wam zakazać nadawania. Zresztą chciałem zwrócić uwagę, że w umowie koalicyjnej expressis verbis jest też napisane, że będzie karana mowa nienawiści, penalizowana, a nienawiści na przykład pod względem stosunku do odmienności seksualnej. Innymi słowy, jeśli ty stwierdzisz, że ludzie dzielą się na kobiety i mężczyzn, no to to już oddajesz się mowie nienawiści, właściwie ją propagujesz i już powinieneś być karany sądownie.
My zachęcamy naszych słuchaczy do tego, żeby kupili bilet na rejs patronite.pl/radiownet, dzięki któremu będziemy mogli dalej płynąć i dzięki któremu będziemy mogli na kanale YouTube oglądać takie rozmowy jak teraz rozmowa z Bronisławem Wilsztajnem, któremu za rozmowę podziękuję.
Dziękuję bardzo.
I cieszę się, że odwiedziłem cię u ciebie w domu.
Tak, tak, to jest Knurowiec, mój dom, no, tu mieszkam, ja jestem wieśniak.
To prawda, jak powiedziałeś o tym, że najpiękniejsza jest zima, a człowiek widzi gwiazdy i widzi niebo, kiedy mieszka poza dużym miastem, to ci zacząłem zazdrościć.
I słusznie.
Jest godzina 8:45. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Za chwilę połączymy się ze studiem z Anysą. Już właściwie możemy się połączyć z Janem Bogatką.